Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Iwona Adamska, dzień dobry. Witam też w nowym 2022, trochę się będziemy przyzwyczajać, roku, dr Elżbietę Zubrzycką.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani redaktor.
No tak, no to nowy rok, zawsze tradycyjny temat postanowień. Ja wiem, że to może się wydawać banalne i zgrane już do niemożliwości, taka zdarta płyta, ale jednak co roku próbujemy sobie coś tam postanowić, bo jest ta cezura czasowa, że właśnie wraz z końcem starego, początkiem nowego, no chcemy się jakoś odświeżyć, tak? I fizycznie, i właściwie też mentalnie, a potem mija miesiąc, może nawet krócej i z tych postanowień niewiele nam zostaje. To tak trochę jak ten balon przykłuty. Powietrze uchodzi. No i jak to zrobić, żeby wytrwać i przede wszystkim naprawdę postanowić coś, co ma dla nas sens i wartość?
I zaraz do tego przejdziemy, czyli do motywacji błyskawicznej Michaela Pantalona. Ale wcześniej chciałam powiedzieć kilka słów na temat tego, co wysłuchałam u Jordana Petersena, na temat tego, kim jesteśmy. W poprzedniej audycji wspomniałyśmy o tym, że właściwie to my nie mamy pojęcia, kim jesteśmy. Ale o tym nie wiemy. I również nie mamy pojęcia, kim moglibyśmy być. I nie mamy pojęcia wobec tego, do czego jesteśmy zdolni. I żeby uzmysłowić sobie, jak mało my o sobie wiemy, to moglibyśmy więcej się o sobie dowiedzieć, próbując odpowiedzieć na takie różne pytania. Na przykład, czym się interesuje w życiu, żeby to zebrać. Bo my tak idziemy przez to życie, ale bardzo rzadko podsumowujemy informacje na swój temat. Czym się interesuje? Czego nie chcę robić? A z kolei czemu chętnie poświęciłabym, czy poświęciłbym swój czas? Gdybym miał teraz pełen wybór, co mógłbym robić, mogłabym robić? Jakie są moje fantazje i wyobrażenia? Także seksualne i inne. Co w życiu odkładam na później? Dlaczego właściwie odkładam? Za jakie osiągnięcia się nagradzam, a za brak jakich osiągnięcia siebie ganię i bardzo krytykuję? Może stąd się dowiem, jakie są moje wartości, na czym mi naprawdę w życiu zależy? Też, żeby poznać swój potencjał, dobrze jest uzmysłowić sobie to, co my uważamy za nasze wady, a nawet takie najgorsze instynkty, jakie w nas tkwią. Bo jak ja sobie uświadomimy, to po pierwsze, możemy wtedy nad nimi dobrze zapanować, ale także myśląc o sobie i mając takie dobre wyobrażenie swojej osobowości, znamy też jej słabe punkty. To nas wzmacnia. Bo tak naprawdę, dzięki temu, że wiemy, że mamy w sobie taką też i negatywną, nazwijmy to, siłę, potrafimy powiedzieć nie wtedy, kiedy należy powiedzieć nie, a także potrafimy wejść w konflikt wtedy, kiedy należy wejść w konflikt. A nie ciągle uciekamy, zgadzamy się, jesteśmy zbyt tacy ulegli albo tacy, którzy boją się bardzo konfliktu, więc niczego w życiu nie załatwiają. Ale żeby to wszystko osiągnąć, najpierw sprawdź, że to, co mówisz i myślisz, niekoniecznie jest tobą. Bo bardzo często są to opinie innych ludzi, które do ciebie weszły, ty ich używasz i uważasz za swoje. Jak rozpoznać, które z naszych opinii i które z naszych myśli są nami?
No właśnie to wydaje mi się bardzo trudne, pani doktor, bo jeżeli rzeczywiście wdrukujemy sobie to, czy ktoś nam to wdrukuje i przez lata gdzieś żłobi się ta ścieżka w mózgu, to potem odwrócenie tego, a przede wszystkim no pytanie, skąd mamy wiedzieć, kim jesteśmy? Co jest nami? Co jest prawdziwe?
No więc tutaj jest taka prośba o obserwację. Obserwowanie siebie, jeżeli daną rzecz myślę, albo daną rzecz mówię, to jak ja się czuję? Czy te myśli, czy te słowa mnie wzmacniają, czy mnie osłabiają? Czy mówię coś, dlatego że wypada to powiedzieć, nie jestem sobą. I czuję, że mi trochę grunt ucieka spod nóg, bo udaję kogoś innego. To wiem. Tak? Jeżeli chcę się przypodobać. Albo wypowiadam opinie, które nie są moimi opiniami, ale w tym towarzystwie i przy tym znajomym będę udawać, że ja to lubię. Albo odwrotnie, nie mówię rzeczy, które myślę, też dla świętego spokoju.
I trochę ze strachu, może przed odrzuceniem.
Tak, a może ze strachu, czyli dla wygody. Bardzo dużo rzeczy robimy dla wygody i dla bezpieczeństwa, często wyimaginowanego.
Ale może czasami warto rzeczywiście zrezygnować i tak nie bić się o prawdę, bo nie przynosi ona pozytywnego rezultatu.
No tak, przed chwilą mówiłyśmy o tym, że nie warto mówić do ludzi, którzy nas nie słuchają.
O.
Prawda? Tak, bo to nie jest tak, że za każdym razem muszę mieć wszystko na ustach, co mi przychodzi do głowy, ale to jest wtedy w zgodzie ze mną. Myślę, szkoda mojego wysiłku.
Tak, takie przysłowiowe kopanie się z koniem. Tak?
Kopanie to się z koniem.
Nic nie przynosi dobrego.
Ktoś może być zajęty innymi tematami. On się zajmuje na przykład astronomią, a ja się zajmuję kuchnią. I naprawdę tej osoby nie interesują moje najnowsze przepisy na ciasto orzechowe. I odwrotnie. Jak ta osoba do nas mówi, też za chwilę zaczynamy ziewać. Więc nie zawsze trzeba mówić wszystko, co nas interesuje. Ale najważniejsze jest to, że kiedy nie jesteśmy w zgodzie ze sobą, mówimy lub myślimy coś w niezgodzie ze sobą, to tracimy grunt pod nogami. Czujemy się gorzej, to nas poniża, osłabia. Pamiętajmy, te negatywne opinie, które mamy na swój temat, zostały wchłonięte. Myśmy tego nie wymyślili, dziecko tego nie wymyśli. Więc zacznijmy się obserwować, na przykład przez 2 tygodnie. Czy to moja myśl? Czy to moje słowa? I po jakimś czasie dojdziemy do tego też, na czym nam zależy.
Czyli tak, jeżeli dowiemy się, na czym nam zależy, to łatwiej nam będzie planować i wytrwać.
I wejść w motywację błyskawiczną Michaela Pantalona, do której dzisiaj zmierzamy. Bo jak będziemy wiedzieli, na czym nam zależy, i to nie jest czyjeś zależenie, tylko to jest nasza jakaś wartość, czy nasze dążenie, czy nasze marzenie, to wtedy możemy nazwać, co byśmy chcieli zmienić w swoim życiu. Często chcemy coś zmienić w swoim życiu, to wcale nie jest nasze. Na przykład bardzo nam dobrze w naszym mieszkaniu, ale nasi znajomi mówią, że jak się zajmuje takie stanowisko, to trzeba mieć większe mieszkanie. I potem my wchodzimy w kredyty po to, żeby zaspokoić oczekiwania społeczne większego mieszkania, no, co nam wcale nie jest potrzebne. Więc możemy na przykład chcieć zmienić mieszkanie, możemy chcieć przestać się spóźniać, no i takie tradycyjne, rzucić palenie.
Schudnąć,
nauczyć
to też
się
taka
języka,
klasyka.
Tak, schudnąć, no właśnie. Ale każdy ma też jakieś indywidualne rzeczy. Chciał być bardziej punktualny. Może chciałby być bardziej kulturalny i musi zacząć czytać książki, chodzić na wystawy i się do tego zachęcić, bo czuje, że mu tego brakuje, takiego obycia kulturalnego.
No, ale też może być tak, że to jest narzucone społecznie i obraca się w takim towarzystwie, że tak naprawdę to nie za bardzo go to interesuje, ale powinien, tak? No i wtedy nic chyba z tego dobrego nie wyjdzie w momencie, kiedy to jest przymus, a nie taka autentyczna chęć i potrzeba.
Tak. Muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o przymus, to jest w ogóle bardzo ciekawe zjawisko, bo kwestia nacisku i wywoływanego przez niego oporu, ta kwestia została przebadana, teraz to już jest ile, 60 lat temu bardzo dokładnie. Nie rozumiem, dlaczego, mając tak szeroką wiedzę, nie wprowadziliśmy jej do życia codziennego. Dlaczego w szkole nie wprowadziliśmy zmian i ludzi nie uczymy przez media, że zamiast komuś mówić, musisz, możemy go zapytać, czy chcesz i dlaczego. Bez wywierania presji, bez wymuszania, bo wymuszanie w naturalny sposób rodzi opór i ludzie, jeżeli się na nich coś wymusza, z lęku, może przed karą, przed biciem, wykonają to, o co chodzi, ale kiedy nacisk mija, przestają to robić. Po prostu każdy z nas chce robić to, co on uważa za stosowne i to, co on uważa za słuszne i to, co wypływa z niego. Tylko teraz wracamy znowu do początku naszej rozmowy. Skąd wiemy, co z nas wypływa? Co jest naprawdę nasze, a co jest nam wrzucone przez innych?
Czy Pantalon nam w tym jakoś może pomóc?
Ach, Pantalon stworzył króciutki wywiad składający się z 6 pytań, który został przebadany na co najmniej w 100 naukowych badaniach i okazał się bardzo skuteczny. I tutaj chcielibyśmy Państwu te pytania zadać. Ale najpierw spróbujcie sobie teraz uzmysłowić, co byście chcieli zmienić w swoim życiu. I jeżeli macie już taki pomysł, co byście chcieli zmienić w swoim życiu, to posłuchajcie pytań i spróbujcie na nie sobie szybko odpowiedzieć.
To weźmy, pani doktor, może jakąś postać wirtualną, która z nami tutaj jest, nazywa się Jan i Jan chce rzucić palenie.
No właśnie, my sobie zadajemy Janowi pytanie. Dlaczego mógłbyś chcieć dokonać tej zmiany?
No, bo bym może zdrowszy był, mniej pieniędzy wydawał.
No właśnie. A drugie pytanie, w jakim stopniu jesteś gotowy na tę zmianę? Na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza całkowitą niegotowość, a 10 całkowitą gotowość. To na tej skali, w jakim stopniu jesteś gotowy do tego, żeby zmianę ewentualnie w swoim życiu wprowadzić?
Ja myślę, że na początku roku to Jan powiedziałby 10.
No, niech powie 7.
Też dużo, tak?
Też dużo.
Zostańmy przy 7.
Możemy 2, to nawet jeszcze lepiej. Chciałbym, ale nie jestem pewien, bo przecież Jan jest pełen wątpliwości, tyle razy próbował, tyle razy rzucał, nigdy się nie udało, a w ogóle to, co on zrobi z rękami, jak nie będzie palił, a w ogóle co zrobi z kumplami, którzy palą, a on nie będzie palił, jest dużo wątpliwości, więc niech będzie 2. I teraz mamy 3. pytanie do Jana. Dlaczego nie wybrałeś mniejszej liczby? To pytanie zawsze zaskakuje.
Rzeczywiście, tak. To jest może nie do końca zrozumiałe.
Bo my oczekujemy, to chodzi o to, żeby rozbić te procesy umysłowe, bo oczekujemy, dlaczego nie wybrałeś większej liczby? W tym już jest krytyka, w tym jest napór, presja. A dlaczego nie wybrałeś jedynki? I wtedy nasza uwaga skupia się na tym, coś jednak mnie skłania do tego, żeby to zmienić. Co to jest? I skupiamy się znowu na naszej wewnętrznej motywacji. Czwarte polecenie jest takie. Wyobraź sobie, że nastąpiła zmiana. Jakie byłyby jej pozytywne skutki?
No na przykład wchodzę na czwarte piętro, gdzie mieszkam, nie mam zadyszki, nie kaszlę już tak często, w mieszkaniu pachnie ładniej, czuję
zapach w ogóle.
Smaki, tak, zapach przede wszystkim. Mówię jak rasowy palacz, tak? Ale nie palę tak naprawdę. Nigdy tego nie robiłam.
No, kto wie, co by powiedział rasowy palacz. Może żona nie będzie na mnie tak krzyczała, może żona będzie chciała chętniej się ze mną całować. Może dzieci nie będą mówiły, ojej, dopiero co paliłeś, odsuń się, albo umyj zęby, albo weź sobie miętową gumę do żucia. Więc możemy bardzo wiele rzeczy sobie wyobrazić, które nastąpią i które są pozytywne. I teraz jest pytanie kluczowe. Te skutki. Wchodzę po schodach, czuję zapachy, czuję smak. Ludzie nie mówią, że mi brzydko pachnie z ust. Dlaczego te skutki są dla ciebie ważne? Dlaczego w ogóle zwróciłeś na nie uwagę? Dlaczego to dla ciebie ważne? No panie Janie, dlaczego to dla pana?
No bo zdecydowanie lepiej się czuję.
A dlaczego to jest dla pana, panie Janie, ważne, że pan się lepiej czuje?
Bo mam lepsze relacje z rodziną, która ciągle mówiła, tata rzuć papierosy, trujesz się, to zabija. Mam takie poczucie, że robię coś dla siebie, co jest zdrowe, że jestem dla siebie ważny.
A dlaczego to jest dla ciebie ważne, żeby twoja rodzina odnosiła się do ciebie z szacunkiem i ty do siebie z szacunkiem?
No bo nam się będzie lepiej i milej żyło.
A dlaczego to jest dla ciebie ważne, żeby wam się milej żyło?
Ale pani doktor drąży, ja już nie mam odpowiedzi.
Na szczęście 5 razy tylko trzeba zadać to pytanie dlaczego, ale to jest wyjątkowa, unikalna okazja dla nas, żeby zagłębić się w siebie, co jest dla nas ważne. Jakie naprawdę są w nas wartości. Ludzie się tego boją. Dzieci się nigdy nie pyta, co jest dla nich ważne. One się mają dostosować, przerwa, lekcja, zadania domowe odrobić, wykuć, nauczyć się zaprzeczyć swojej fizjologii i robić to, co inni z zewnątrz każą. I teraz nagle mamy pytania, co jest dla ciebie ważne? Dlaczego ta zmiana jest dla ciebie ważna? Jeżeli my odkryjemy, bo czasem tymi pytaniami dochodzimy na bardzo głęboki poziom. Ludzie boją się wejść na ten poziom, bo myślą, że tam znajdą jakieś straszne rzeczy, jakieś swoje złe cechy, że to wszystko, co w nich negatywne, to tam siedzi, lepiej tam nie zaglądać, żeby nie zobaczyć. A tu się nagle okazuje, że powody, dla których chcą to zrobić, w ich odczuciu są nagle bardzo piękne i szlachetne i dobre. Więc tam głęboko, gdzie nie zaglądasz, jest dużo dobra i szlachetności i piękna. I to jest bardzo miłe uczucie. I kiedy uświadomimy sobie, dlaczego my chcemy przeprowadzić tę zmianę, wtedy pojawia się takie jakby zapalenie silnika. I myślimy sobie, to co mam teraz zrobić, żeby to osiągnąć? I 6. pytanie, jaki jest następny krok, który mógłbyś podjąć, jeżeli taki istnieje?
Pani doktor, czy ta metoda jest skuteczna? Bo patrząc na popularność książki Pantalona, wydaje się, że tak.
Tu już wspomniałam o tym, że ponad 100 badań naukowych zostało przeprowadzonych, które potwierdziły skuteczność tej motywacji błyskawicznej. Poza tym ona jest stosowana w oddziałach urazowych w całych niemal Stanach Zjednoczonych i lekarze mają obowiązek się jej uczyć. Dlaczego? Bo w ciągu 7-minutowej rozmowy są często w stanie spowodować, że pacjenci zmniejszą spożycie alkoholu albo wręcz zniechęcą się do palenia.
To też dobra metoda w biznesie.
To jest też metoda, która była często stosowana w biznesie. A tutaj dodam jeszcze tylko, że rząd federalny USA wydał $22 miliony na nauczenie tej metody lekarzy, kuratorów sądowych i służb penitencjarnych. Czyli jakbyśmy zadali sobie tych 6 pytań, możemy dojść do naszych głębokich pokładów prawdziwej, szczerej naszej motywacji. Ale też i w drugą stronę. Jeżeli jesteśmy, wróćmy do tego większego mieszkania, pod presją, że powinniśmy zmienić mieszkanie na większe, a nie chcemy, to nagle sobie uzmysławiamy, no nie, ja uwielbiam tu mieszkać, to jest to miejsce, w tym mieszkaniu dobrze śpię, uwielbiam tu być, kocham moje widoki przez okno. Nie będę zmieniać mieszkania, dlatego że inni mi mówią, że nie mogę mieszkać na 40 metrach, bo powinnam mieszkać na 90 sama. Także czasem sobie też uzmysłowimy, na ile to jest presja zewnętrzna, na ile nasza potrzeba i znowu dokonujemy lepszego wyboru w życiu dla siebie.
No i takich dobrych wyborów w tym nowym roku życzymy. Kto miałby ochotę trochę potrenować i poćwiczyć, to absolutnie polecamy książkę. Panią doktor, proszę o podanie tytułu.
Motywacja. Metoda sześciu kroków. I taki jeszcze dalszy podtytuł. Od oporu do zaangażowania. Jak odnaleźć ukrytą motywację.
To na dzisiaj wszystko. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Rozpoczęłyśmy nowy rok i oby nam pójdą radośnie i przyjemnie.
Czego Państwu życzymy? Życzymy też i dziękujemy Julii Baranowskiej, która program zrealizowała, Iwona Dębska. Polecamy się za tydzień w piątek. Do usłyszenia.
Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.